Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
13.30 na zegarze. W studiu pojawili się goście, pani Marta Pawłowska i pan Jerzy Grzybowski. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Proszę państwa, dziś zachęcać będziemy do tego, aby wziąć udział w drugim warszawskim kongresie małżeństw. Ale ja pozwolę sobie raz jeszcze przytoczyć fragment wiadomości pani Marto, którą od pani właśnie otrzymałam. I raz jeszcze przeczytam państwu fragment. Co oznacza cierpliwość? Na przykład cierpliwość w małżeństwie. Cierpliwość oznacza wytrwałość, konsekwencje, uważność i pokorę. A jak polubimy zdanie, bądź cierpliwy wobec bliźniego swego, jak wobec siebie samego, bo czy miłość siebie samego nie powinna być cierpliwa? O tej cierpliwości mówić dziś będziemy i o tej cierpliwości na pewno nieco więcej 7, 8, 9 października podczas drugiego kongresu małżeństw. I tak się zastanawiam. To porozmawiajmy jeszcze może o tym pierwszym kongresie małżeństw, dobrze?
Pierwszy kongres małżeństw, czyli kongres ubiegłoroczny, był takim wydarzeniem tak naprawdę pilotażowym, ponieważ wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, czy jest jeszcze przestrzeń w Warszawie na wydarzenia dla rodzin, dla małżeństw, a z drugiej strony patrząc na to, jak pokazywane jest małżeństwo w tak zwanym świecie, stwierdziliśmy, że zdecydowanie warto o tym mówić, zdecydowanie warto mówić do małżonków, nie tylko tych, którzy przechodzą kryzysy, ale także do tych, którzy żyją zgodnie, do tych, którzy planują małżeństwa. Tu może o małżeństwach, w ogóle o podejściu do sakramentu małżeństwa. Poprosiłabym więcej o odpowiedź pana Jerzego, bo wiem, że teraz coraz więcej niestety młodych ludzi ma problemy z decyzją o zamążpójściu i to też było pewnie ważnym elementem, dla którego z inicjatywy kardynała Kazimierza Nycza w ubiegłym roku taka inicjatywa jak Kongres Małżeństw powstała.
Panie Jerzy, czy chcemy uczyć się bycia dobrym małżonkiem?
Na pewno chcemy się uczyć, tylko na ogół nie wiemy, jak to zrobić. Myślę, że ten ubiegłoroczny kongres był bardzo ważnym wydarzeniem. On nam pokazał, próbowaliśmy pokazać właśnie to, o czym tu pani Marta wspomniała, czym jest sakrament małżeństwa. To jest pojęcie, którego używamy na co dzień, a tak naprawdę to nie bardzo wiemy dokładnie, co ono znaczy. Utożsamiane jest ze ślubem w kościele, zwłaszcza przez młodych ludzi, ten ślub nam jest niepotrzebny, jest jak gdyby oderwana pojęcie ślubu od doświadczenia i przeżycia, wiedzy, przyjęcia, czym jest sakrament małżeństwa. Ale myślę, że ważne było w zeszłym roku także dotknięcie problemów małżeństw, które przeżywają kryzysy. Wiem z późniejszych oddźwięków, od ludzi, że bardzo dużo im to dało. Poza tym niezwykle ważne było zarejestrowanie tego na filmie. Różnych rzeczy szukając później w internecie, przypadkiem trafiałem na różne strony parafii, jakichś stowarzyszeń i znajdowałem linki do właśnie nagrania. Także zasięg, oddźwięk, oddziaływanie tego wydarzenia było większe, aniżeli tylko w stosunku do osób, które uczestniczyły w tym bezpośrednio. Niezwykle ważne były warsztaty, które prowadziliśmy, warsztaty, które uczyły komunikacji w małżeństwie, komunikacji, czyli tego, jak pełniej, bardziej żyć przykazaniem miłości Pana Boga i bliźniego.
Panie Jerzy, ja dopytam, ponieważ padło tutaj słowo kryzys małżeński, ale nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą. Spotykają się dwie, trzy, cztery kobiety i rozmawiają, a mój mąż na przykład nie robi tego, a mój mąż źle rozwiesza na przykład pranie, tak? Mój mąż nie sprząta po sobie, mój mąż wymaga tego i owego. Natomiast kiedy pada słowo kryzys małżeński, to wszystkie panie wzbraniają się i mówią, nie, zaraz, jaki kryzys, przecież absolutnie nic takiego nie ma miejsca u mnie w domu. To narzekanie jest, ale gdyby określić to jednym sformułowaniem, kryzys małżeński, to już zaczynamy się wycofywać. Skąd to się bierze? Bardzo jestem ciekawa, bo no tak, na męża, na żonę też trzeba. No trzeba, prawda, narzekać. No przecież ta żona nie może być taka idealna i ten mąż też nie jest wcale taki wspaniały.
Przyzwolenie społeczne jest do narzekania, tak.
Tak.
Wydaje się właśnie w takich rozmowach, ploteczkach, o których tu pani wspomina, że to jest coś, takie narzekanie na męża jest zupełnie, w cudzysłowie sobie powiedzmy, tak, normalne. Tak. Ale wyobraźmy sobie, jak ten mąż czuje się, słysząc takie określenia, takie słowa codziennie, czasem kilka czy kilkanaście razy dziennie. Co on czuje, co on przeżywa? I dlaczego on potem, spotykając się z swoimi kolegami, no nie chcę tu powiedzieć przy piwie, ale niech będzie już taki skrajny przypadek, mówi, a moja stara to.
O.
I tu cała, tak, cała
litania,
seria.
Tak. Cała litania.
No i teraz niech się ta stara nie zdziwi, albo on się nie zdziwi, jeśli po paru latach zastanie skrzynce pozew do sądu o rozwód. My nie chcemy przyjąć do wiadomości pewnych rzeczy i nie chcemy również przyjąć do wiadomości tego, że wypowiadając tego rodzaju oceny, osądy pod adresem współmałżonka, odreagowujemy, mówimy o sobie, mówimy o swoich uczuciach i jest to są pośrednie sposoby wyrażania uczuć, swoich emocji, potrzeb, które mówią tak naprawdę o mnie i o mojej własnej niedojrzałości emocjonalnej.
A to ja jeszcze dopytam o jedną rzecz, ponieważ właśnie podczas takich ploteczek i nie zrzucajmy tego wszystkiego na panie, ponieważ mężczyźni też potrafią swoim żonom naprawdę
łatkę
dać do wiwatu, tak, krótko mówiąc.
No to ta stara właśnie.
Właśnie. Tak. I o tej łatce powiedzmy, bo mówimy, no dobrze, no niech będzie ten mąż. Ten mąż to taka niezdara. I on w końcu stanie się taką niezdarą, jeżeli ta żona codziennie mu będzie mówiła, że bo ty nic nie potrafisz, ty nic nie robisz.
Wszystko ja muszę
wszystko
zrobić.
Wszystko jest na
jakby
mojej
nie
głowie.
Ja, to ty
dzieci,
byś głodny
obiad,
chodził. Tak?
Dokładnie. To ja ci teraz pokażę. No i dobrze, no, pokazuje ta żona, powiedzmy tam przez te trzy dni, kompletnie nie zajmuje się mężem i później znowu wszystko wraca do normy, a w niej znowu ta frustracja rośnie i znowu pojawia się, bo ty nic nie potrafisz, ty nic nie możesz, bo ty jesteś niezdarą. Tak, tak.
I to, my to nazywamy spiralą przemocy. To jedno nakręca drugie, napędza drugie. To jest swego rodzaju spirala przemocy w małżeństwie. Nie boimy się tego tym określenia.
I jest to trzaśnięcie drzwiami. Kiedy tak się słyszy przez cały czas, prawda? Bo ty jesteś taki. A ty też jesteś taka.
Bo skala tej agresji we mnie rośnie, słysząc takie łatki. Jedna i druga strona.
I też mam wrażenie, że im bliżej kogoś znamy, tym łatwiej nam jest dotknąć do żywego taką osobę, czy takimi łatkami, czy też jakimiś zdaniami, które wiemy, że na pewno trafią, bo jak teraz tak powiem, to on na pewno zrozumie. Tylko, że nie bierzemy też pod uwagę tej drugiej strony, którą, no właśnie, to dotknie i to nie tak chwilowo, a taka rana może zostać naprawdę na długie lata i, no i też wtedy niestety potrafi zaowocować wybuchem kłótni, takiego gniewu w najmniej odpowiednim momencie.
Albo wycofywaniem się i zamknięciem, które jest równie groźne jak te ataki. Dlatego my mówimy, że potrzebny jest dialog.
Dialog.
I to jest takie słowo, które może się wydawać wyświechtane w różnych w różnych sytuacjach używane jest także w środkach masowego przekazu, ale my staramy się przywrócić mu ten najgłębszy sens. Dialog, czyli wzajemne wysłuchanie się, zrozumienie siebie nawzajem, dzielenie się sobą, przebaczenie. Czasem potrzebne jest takie popatrzenie na swój związek z nieco innej perspektywy, właśnie spoza tego wzajemnego ping-pongu tymi łatkami. No stąd nasze spotkania małżeńskie, które są takim popatrzeniem właśnie z dystansu, jakby trochę z boku na swoje małżeństwo. Okazuje się, że można i że wtedy można odkryć, że pod pokładami tego, tych ocen, osądów, tych łatek kryje się piękno, dobro, którego w ogóle, które nas zaskakuje czasem.
Dalej będę dopytywać państwa. Przepraszam, pani Marto, powrócę do tych słów pana Jerzego. Dialog. Ale my nie potrafimy ze sobą rozmawiać. My się informujemy, a nie rozmawiamy.
To jest to, co też powiedział pan Jerzy. My się po pierwsze przestajemy słyszeć. Mhm. Nam się wydaje, że jeżeli ja z tym człowiekiem jestem 15 lat, to przecież ja go doskonale znam. Ja o nim wszystko wiem. Ja patrzę na jego plecy i ja wiem, co on myśli. To jest nieprawda. My przestajemy się słyszeć. Po pierwsze, my się zmieniamy. Zmieniają się nasze potrzeby, nasz punkt widzenia. I w momencie, jeżeli my siebie nie słyszymy, to tak jak powiedział pan Jerzy, my nie jesteśmy w stanie się zrozumieć i nie jesteśmy w stanie się porozumieć. I tutaj jest ta kwestia dialogu, nie wymiany słownej, tylko wymiany tego, co ja z serca mówię o sobie, jak ja nazywam relację moją z drugą osobą i co ja apeluję. W takiej komunikacji.
To słowo jest ważne. Tak, to słowo jest ważne, bo też trzeba się mocno uderzyć w piersi i drodzy słuchacze, samych siebie zapytać, to kiedy ostatni raz swojej żonie albo swojemu mężowi powiedziałem, kocham cię.
Jesteś dla mnie ważny,
tak,
kocham cię.
Ale tak. Ja już czasami słyszę tę odpowiedź. Nie? No tak, ale przecież wiesz, że ją
wiesz,
kocham,
że cię kocham,
prawda?
Tak.
No tak, no ale kiedy to powiedziałeś? I niestety, panie Jerzy, najmocniej przepraszam, bo to jest też jakaś, nie wiem, czy wada, czy zaleta mężczyzn, że kobieta dopytuje, kochasz mnie? A on odpowiada, no przecież raz ci to już powiedziałem. A kobieta dalej dopytuje, ale raz to za mało. Ale ja powiedziałem raz, że cię kocham i to już chyba powinno ci wystarczyć. Prawda?
Bo mnie się tak wydaje.
Mnie się tak wydaje.
Ale ja mam patrzeć na to, nie na to. I żyć tak nie jak mi się wydaje, tylko starać się, próbować odgadywać, odnajdywać potrzeby psychiczne, najgłębsze potrzeby drugiego człowieka, bo okazuje się, że mojej żonie jest to potrzebne po to, żeby ona mogła naprawdę bardziej mnie kochać i być wobec mnie życzliwą i żebyśmy dalej mogli razem naszą miłość tworzyć.
Ja też pozwolę sobie tylko jedną rzecz tutaj dodać i polecam serdecznie słuchaczom Radia Warszawa. Jest coś takiego, co nazywamy 5 języków miłości. Czyli 5 kodów, w których my ludzie kodujemy i odkodowujemy miłość. Bo dla niektórych to będzie słowo, dla kogoś innego dotyk, dla kogoś trzeciego pomoc, praca, czy po prostu bycie. Czasem mówimy, no ten mój mąż, Boże, on nic nie mówi, on cały czas, on tylko po prostu jest, on nic nie robi, on jest. A on często właśnie przez takie współbycie mówi, że kocha, bo on był, jest i będzie. To jest 5 języków miłości, bardzo często także przez kapłanów chrześcijańskich poruszane. Ja serdecznie polecam odnalezienie tego w internecie i przyjrzenie się, bo jedna osoba potrzebuje więcej dotyku, druga potrzebuje więcej słów. Kochamy na różne sposoby, prawda, panie Jerzy?
Żeby odkryć te języki miłości, potrzebne są pewne zasady dialogu, które właśnie pomogą nam wsłuchać się w drugiego człowieka, wyciszyć na niego, zobaczyć, że on, no właśnie, chociażby przez to bycie jest, okazuje miłość, a nie robi tego słownie, czy trudno mu jest to robić słownie, słuchać go po to, żeby go zrozumieć i dzielić się sobą, a nie prowadzić dyskusji. No i nade wszystko przebaczać. I dlatego z drugiej strony, obok tych języków miłości, zachęcam także do poszukania zasad dialogu. Właśnie takich bardzo prostych, ułożonych w spotkaniach małżeńskich. Bardziej słuchać niż mówić, rozumieć siebie nawzajem, aniżeli oceniać, przyklejać te łatki, o których mówiliśmy na początku. Dzielić się sobą się dzielić, a nie prowadzić dyskusję, jak nasze małżeństwo powinno wyglądać. No i przede wszystkim przebaczać.
I czas do tego jest potrzebny. To, żeby znaleźć czas, bo jest rodzina, są dzieci, ale my zapominamy o tym, że jesteśmy mężem i żoną, a nie tylko mamą, tatą, synową, czy zięciem, czy też pracownikiem, prawda? Tylko, żeby znaleźć ten czas dla żony i dla męża, bo to... Ja mam wrażenie, że tego ciągle brakuje też.
To jest kolejny bardzo ważny drogowskaz. Mieć czas dla siebie we dwoje. I to jest właśnie jedna z form realizacji sakramentu małżeństwa. To nie jest jakiś fetysz, coś gdzieś poza nami. To się realizuje w naszym dialogu, w naszym byciu razem, bo nasze razem, nasze my, to jest właśnie znak widzialny sakramentu małżeństwa.
Panie Jerzy, ja się tak uśmiecham, dlatego że ja już sobie wyobrażam, że na przykład małżeństwo z trójką dzieci dzwoni do babci i mówi tak, chcielibyśmy we dwoje gdzieś wyjechać na weekend. Czy ktoś mógłby nam pomóc zaopiekować się dziećmi? No ale jak to jedziecie bez dzieci? To jakimi wy jesteście rodzicami?
Tak.
Ale co to jest w ogóle za wymysł, że wy jedziecie tylko we dwójkę? Aha, no tak, oczywiście wy chcecie odpocząć.
Odpocząć.
Tak. Właśnie.
Po to, żebyśmy mogli być lepszymi rodzicami, warto od czasu do czasu wygospodarować czas tylko dla siebie, być we dwoje, żeby umocnić nasze ja, potem nasze my. Będziemy potem lepszymi rodzicami. My znamy taki, przypomniał mi się przykład, on się parę razy powtórzył, że jakieś tam napięcie w domu, jakaś sprzeczka i dziecko mówi, rodzice, wyście powinni na weekend małżeński pojechać. Mhm. Mówi 10-12-letnie dziecko, bo wie, że poprzednio, jak wrócili, to była inna atmosfera w domu.
Atmosfera.
Drodzy Państwo, my zapraszamy na drugi warszawski kongres małżeństw, bo o tych małżeństwach teraz rozmawialiśmy, a teraz porozmawiamy o tym, co dziać się będzie na samym kongresie. 7, 8, 9 października. To już następny weekend, więc warto ten czas sobie przygotować. Warto poprosić babcię na przykład, albo ciocię, albo wujków, albo rodzeństwo, żeby tymi dziećmi się zaopiekowało, żeby wygospodarować ten czas dla małżeństwa.
Tak, pani Kasiu, tutaj jeszcze jedna informacja. Także zapewniamy w sobotę, czyli w ten zasadniczy dzień kongresu, opiekę nad dziećmi. Więc można się do nas zgłaszać i tak jak w tamtym roku, tak w tym roku Kościół Domowy i Oaza zaopiekują się dziećmi na miejscu po to, żeby rodzice mogli w tym kongresie uczestniczyć. Rozpoczynamy w tym roku w piątek wieczorem mszą o godzinie 19, następnie adoracją Najświętszego Sakramentu, czyli takie spotkanie przy Panu Jezusie. On nas tu zaprosił, On nas zgromadzi, On nas pobłogosławi. Sobota to dzień bardzo kongresowy, dzień wykładowo-warsztatowy i naszymi prelegentami będą tak obecny tutaj pan Jerzy Grzybowski z małżonką, jak i państwo Świdzińscy ze Stowarzyszenia Spotkanie Małżeńskie i przyjedzie do nas bardzo wyczekiwany ksiądz doktor Krzysztof Grzywocz, ceniony rekolekcjonista, wykładowca duchowości, kierownik duchowy, autor słynnych już, nie boję się tego powiedzieć, rekolekcji mówiących o uczuciach niekochanych, a także o chrześcijańskim przeżywaniu depresji i o poczuciu własnej wartości. To jest twórca rekolekcji, na którego powołuje się wielu kapłanów mówiących o poczuciu własnej wartości. Coś, co szwankuje nam najmocniej w każdym z nas. I tu w tym roku właśnie ksiądz Krzysztof Grzywocz będzie mówił o cierpliwości i tą cierpliwość będziemy traktować z różnych perspektyw. Bo też tak jak pani na początku powiedziała, nie będziemy mówić tylko o cierpliwości w małżeństwie, o czym najwięcej tutaj powie pan Jerzy, ale o cierpliwości do samego siebie. Bo przecież tak naprawdę, jeżeli my nie mamy cierpliwości do samego siebie, siebie, no to jaką cierpliwość ja mogę mieć do człowieka, który spędza ze mną 365 dni w roku, tak?
Tak.
Też ta cierpliwość, mówi miłość cierpliwa jest, no dobrze, ale jak jestem zakochana, to ta moja miłość taka cierpliwa nie jest. I czy w związku z tym ta niecierpliwość nie jest Boża? I też cierpliwość do siebie, ale także cierpliwość do Boga, cierpliwość Boga do nas. Te różne obszary cierpliwości, różne imiona cierpliwości, o tym wszystkim chcemy mówić, bo tej cierpliwości zawsze nam za mało i chyba do Alzheimera jeden dzień dłużej będziemy się nad tą cierpliwością zastanawiać, Panie Jerzy.
Tak, no miłość cierpliwa jest, miłość jest cierpliwa. To jest myśl przewodnia naszego kongresu. Dodam tu, że kiedy wiosną tego roku pierwszy raz, właściwie to jeszcze było późna zima, w marcu spotkaliśmy się w gronie organizatorów, zaproponowaliśmy razem z żoną właśnie taką myśl, żeby to było główną myślą, miłość cierpliwa jest tego kongresu, dlatego że jest to nam bardzo bliskie, naszemu małżeństwu, naszym relacjom z innymi. I kilka tygodni później ogłoszona została adhortacja papieża Franciszka Amoris Laetitia, w której znaczną część swojego wywodu, bardzo codziennym językiem napisanego, właśnie poświęca, opiera o te słowa świętego Pawła, miłość cierpliwa jest. Więc mówiąc o cierpliwości, będziemy dotykali codziennego życia, ale zawsze w tle będziemy mieli te słowa i ich interpretacje papieża Franciszka. Będziemy mówili o miłości, my to tak nazwiemy, krótkodystansowej, długodystansowej, o miłości o cierpliwości kreatywnej, co to znaczy, ale to już w czasie kongresu, już nie teraz, nie będę odsłaniał dalszych.
A jeszcze chciałam zapytać o kłótnie małżeńskie. Czy kłócić też się trzeba umieć?
Tak, jest takie pojęcie o uczciwej kłótni. Ja jednak wolę z naszego doświadczenia prowadzenia rekolekcji dla małżeństw, wolę używać, że dialog zamiast kłótni i przyglądać się swoim emocjom, o czym one nam mówią, to oczywiście powoduje, że nasza kłótnia zmienia swój obraz, swoją dynamikę, albo świadomość dialogu pozwala nam w jakimś momencie zatrzymać się, no bo niestety jesteśmy słabi. Różne rzeczy nam się zdarzają, ale to, że ja mam świadomość, że może być inaczej, pozwala mi tych emocji nie nakręcać, nie żywić w sobie, nie podsycać ich i przez to ta skala konfliktu tu jest mniejsza i ułatwia nam przejście, no właśnie, do tego wzajemnego wysłuchania się, zrozumienia, dzielenia się, no i przebaczenia.
Na ten drugi warszawski kongres małżeństw zapraszali Państwa pani Marta Pawłowska i pan Jerzy Grzybowski. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.